Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Moi drodzy, już wkrótce wielu z Was zdawać będzie egzamin z kwalifikacji E13. Wielu z Was zapewne zastanawia się, jak wygląda taki egzamin, no i jak właściwie się do niego przygotować. Wychodząc niejako naprzeciw oczekiwaniom, a także obawom wielu z Was, postanowiłem przygotować ten krótki film, w którym pokażę, jak wygląda typowy egzamin praktyczny z kwalifikacji E13. W tym kilkunastominutowym wideo omówię, jak przebiega taki egzamin, z jakich części się składa, opowiem, na co szczególnie zwrócić uwagę przygotowując się do takiego egzaminu, a już na koniec rozwiążę dwa arkusze egzaminacyjne z poprzednich sesji. Dobór tych arkuszy, tych zadań, które dziś pokażę, nie jest przypadkowy. Są to zadania, które wielu osobom sprawiły problem, chociaż tak naprawdę nie są specjalnie skomplikowane. Egzamin coraz bliżej, nie traćmy więc czasu, tylko przejdźmy do sedna. Praktyczny egzamin z kwalifikacji E13 trwa 150 minut. Oczywiście to maksymalny czas na jego wykonanie. Jeśli uda Ci się wcześniej zrobić zadania zapisane w arkuszu, możesz opuścić salę przed upływem tego czasu. Egzamin oceniany jest na miejscu, przez egzaminatora. Po tym jak opuścisz salę egzaminacyjną, egzaminator przystępuje do sprawdzenia wykonanej przez Ciebie pracy. Pod uwagę brane są wszystkie jej aspekty, począwszy od poprawnie wykonanej instalacji, poprzez właściwą konfigurację urządzeń i systemów, skończywszy na staranności pracy i wykonaniu jej zgodnie z zasadami BHP. Egzamin praktyczny jest zaliczony, jeżeli uzyskasz minimum 75 ze 100 możliwych do zdobycia punktów. Informacji o wyniku egzaminator nie podaje na miejscu, na wynik będziesz musiał poczekać kilka tygodni. Każdy zdający ma do swojej dyspozycji stanowisko egzaminacyjne wyposażone w sposób umożliwiający wykonanie zadania egzaminacyjnego. Bez względu na to, jakiego typu zadanie Ty trafisz, na pewno znajdziesz na stanowisku dwa komputery. Jeden pełniący rolę serwera, drugi natomiast pełniący rolę klienta. To jest pewnik. Podobnie będzie z narzędziami instalatorskimi. Z pewnością takie na stanowisku egzaminacyjnym znajdziesz, chociaż ich dobór zależeć może od zadania, jakie trzeba będzie wykonać. Tak czy inaczej, bądź przygotowany na to, że stanowisko będzie wyposażone w zaciskarkę wtyków RJ45, w narzędzie uderzeniowe LSA, ściągacz izolacji, tester okablowania, a także zbiór gotowego okablowania, którego będziesz musiał użyć do podłączenia urządzeń. To jeszcze nie wszystko. W zależności od treści zadania i od tego, jakiego rodzaju instalację trzeba będzie wykonać, na stanowisku może pojawić się panel krosowniczy, zwany krosownicą lub patch panelem, moduły Keystone, stanowiące element gniazda naściennego oraz końcówki RJ45. No i jeszcze elementy aktywne sieci komputerowej, czyli switch zwany przełącznikiem oraz router wraz z ich dokumentacją. O ile dobrze pamiętam, jak do tej pory niemal na każdym egzaminie trzeba było skonfigurować w mniejszym lub większym stopniu router. Jeśli natomiast chodzi o switch, to jego konfiguracja nie była częścią wszystkich dotychczasowych zadań egzaminacyjnych. Może zdarzyć się też tak, że na swoim stanowisku znajdziesz dany element sieci, ale wcale nie będzie konieczne jego użycie czy też skonfigurowanie. Jeśli nie będzie zapisane w arkuszu jawnie, że taką konfigurację musisz wykonać, po prostu tego nie rób, nawet jeśli jakieś urządzenie jest na wyposażeniu stanowiska. No i na koniec oprogramowanie. Jeśli chodzi o sieciowy system operacyjny, to jak do tej pory zawsze instalowany był Windows Server, w wersji takiej, jaką dysponuje dany ośrodek egzaminacyjny. Natomiast klient to któraś z klienckich wersji systemu Windows, najczęściej pewnie 7, chociaż może się zdarzyć także system Windows 8.1 czy 10. Wersja klienta ma raczej drugorzędne znaczenie, gdyż to na serwerze i ewentualnie routerze i przełączniku wykonywana jest większa część zadania. Klient z reguły służy tylko do sprawdzenia poprawności konfiguracji serwera lub też można za jego pomocą konfigurować urządzenia aktywne sieci, czyli routery i przełączniki. To byłoby z grubsza tyle, jeśli chodzi o wyposażenie stanowiska. Omówmy sobie zatem, jak wygląda taki przykładowy egzamin. Jak do tej pory odbyło się kilka sesji egzaminacyjnych, na których rozwiązywano łącznie około 20 różnych zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszach. Mój wniosek jako nauczyciela przygotowującego do tego typu egzaminu jest jeden. Zadania egzaminacyjne, przynajmniej do tej pory, nie były trudne. Oczywiście to jest moja subiektywna ocena i część uczniów się z nią nie zgodzi, ale uwierz mi, jeśli rzetelnie przepracowałeś okres nauki w szkole, gdzie przerabiałeś adresowanie IP, konfigurację usług na serwerze, konfigurację urządzeń oraz praktykowałeś wykonanie prostej instalacji sieciowej, to egzamin nie będzie stanowił dla Ciebie większego wyzwania. Jak do tej pory, żadne z zadań egzaminacyjnych nie było problemowe. Nie polegało na odnalezieniu i naprawie jakiejś usterki czy wymyślaniu koła na nowo. Wszystkie dotychczasowe zadania polegały na prostej konfiguracji urządzeń i w mojej ocenie, ktoś, kto takiego egzaminu nie zdał, po prostu nie przykładał się do nauki. Egzamin można przyjąć składa się z dwóch głównych części. Pierwsza część to wykonanie prostej instalacji sieciowej. Druga część z kolei to instalacja i konfiguracja usług na serwerze, konfiguracja routera lub przełącznika, a także sprawdzenie wykonanych działań, najczęściej na kliencie. Jeśli chodzi o pierwszą część, to jest ona banalna, gdyż najczęściej wymagane jest wykonanie kabla prostego lub skrosowanego za pomocą wtyków RJ45 oraz zaciskarki. Na jednym z pierwszych egzaminów należało wykonać kabel prosty w sekwencji T568B i nim połączyć serwer z przełącznikiem. Na chwilę obecną nie jest już tak łatwo, ale bez obaw, trudno też nie jest. Możesz spotkać się z zadaniem, gdzie na jednym końcu kabla ma być końcówka RJ45, drugi koniec kabla trzeba zamontować albo w module Keystone gniazda naściennego, albo w panelu krosowniczym. Moja rada przed egzaminem. Poproś nauczyciela, aby przećwiczył z tobą jeszcze raz zaciskanie końcówek kabla, montaż kabla w module Keystone czy w panelu krosowniczym. Warto zrobić taką powtórkę, nawet jeśli od początku roku nic innego nie robiłeś. Ważna uwaga. Kiedy już wykonasz instalację, przetestujesz, czy działa ono właściwie, musisz poprosić egzaminatora o podejście do stanowiska i sprawdzenie instalacji przez niego. To jest warunek konieczny, abyś mógł przystąpić do dalszej części egzaminu. Najczęściej egzaminator sam sprawdzi testerem poprawność wykonania instalacji, może się też zdarzyć tak, że poprosi o to ciebie. Wówczas pod jego okiem wykonujesz taki test instalacji. Zakładając oczywiście, że instalacja jest wykonana właściwie, przechodzisz do kolejnych zadań. No i co dalej? No dalej to musisz wykonać połączenie urządzeń zgodnie ze schematem, który znajdziesz w arkuszu. Sprawa prosta i oczywista, wszystko będziesz miał rozrysowane. Wystarczy połączyć sprzęt okablowaniem stanowiącym wyposażenie stanowiska, podłączyć urządzenia do sieci zasilającej i uruchomić je w celu skonfigurowania. Jeśli chodzi o routery, to możesz spotkać się z typowymi działaniami konfiguracyjnymi, jak na przykład zmiana adresów IP na interfejsach sieciowych, konfiguracja usługi DHCP, sieci bezprzewodowej czy przekierowanie portów. Jeśli chodzi o przełączniki, no to tutaj możesz spotkać się z zadaniem utworzenia i skonfigurowania sieci wirtualnych, czyli VLANów, czy z koniecznością konfiguracji portów do obsługi jednego adresu MAC. Tego typu zadania zdarzały się do tej pory. No i na koniec zadanie główne, czyli konfiguracja usług na serwerze Windowsowym. Bądź przygotowany, że będziesz musiał zainstalować i skonfigurować usługi takie jak Active Directory, DNS, DHCP, www czy usługę routingu. Do tego dochodzi jeszcze tworzenie użytkowników z określonymi parametrami, np. z profilami mobilnymi, czy możliwością logowania tylko w określonych dniach i godzinach. A także konfiguracja serwera plików, czyli po prostu udostępnianie zasobów dla określonych użytkowników, czy też grup użytkowników. To co Ci podałem to tylko ogólniki. W każdym arkuszu znajdziesz dokładne wytyczne dotyczące konfiguracji danej usługi i w dany sposób będziesz ją musiał skonfigurować. Jak do tej pory nie pojawił się Linux na egzaminie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż serwery Linuxowe są stosowane bardzo często, być może już wkrótce, zamiast serwera Windowsowego, będzie wymagana konfiguracja jakiejś usługi na Linuxie. Kto wie? No to skoro już ogólnie wiemy, z czym możemy spotkać się na egzaminie, przejdźmy do rozwiązania przykładowych zadań egzaminacyjnych. Obydwa zadania pojawiły się w letniej sesji w 2016 roku. Ja ich wykonanie przedstawię na sprzęcie marki TP-Link oraz na Windows serwerze wersji 2008 R2 i Windows 7. Link do plików z treścią zadań znajdziesz w opisie filmu. Na początek zadanie pierwsze. Wykonaj montaż okablowania sieciowego. Punkt pierwszy. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowniczego według sekwencji T568B. Drugi natomiast koniec kabla. Zakończ wtyczką RJ45 również według tego samego standardu. Typowe zadanie montażowe. Z jednej strony kabel UTP do krosownicy, drugi koniec kabla z końcówką RJ45. Kabel do panelu krosowniczego zamontujesz wykorzystując narzędzie uderzeniowe LSA, natomiast wtyk RJ45 zamontujesz z wykorzystaniem zaciskarki. Są to typowe zadania manualne, więc nie będę pokazywał jak to robić, musisz to po prostu przećwiczyć na zajęciach i powtórzyć przed egzaminem. Ja dziś skupię się na rozwiązaniu zadań w części, nazwijmy to konfiguracyjnej. Łączymy urządzenia kablem typu skrętka, który znajduje się na wyposażeniu stanowiska, zgodnie z danym schematem. Komputer kliencki w tym wypadku łączymy z przełącznikiem, nie ma znaczenia do jakiego portu podłączymy stację. Następnie serwer, również łączymy z przełącznikiem. Zwróć uwagę, że na schemacie pokazany jest interfejs serwera o nazwie LAN2. Tak naprawdę na tym etapie nie ma znaczenia, który fizyczny interfejs serwera użyjesz do podłączenia. Ważne jest potem, aby na etapie konfiguracji ten interfejs opisać jako LAN2 i skonfigurować według zaleceń zapisanych w arkuszu. Kolejnym interfejsem łączymy serwer z routerem. Kabel od serwera podłączany jest do portu LAN na routerze. No i kiedy już wykonamy takie połączenie, podłączamy wszystko do prądu i uruchamiamy. W arkuszu zawsze podane są hasła do kont na komputerach. Ja oczywiście będę używał swoich, które podałem podczas instalacji systemu. W dalszej części zadania musimy skonfigurować urządzenia sieciowe, czyli router, oraz serwer do roli routera sieci LAN. No to lecimy. Skonfiguruj router według zaleceń. No i podana jest konfiguracja, którą musimy wklepać do naszego routera. Odpalamy zatem przeglądarkę internetową na serwerze, bo właśnie poprzez interfejs www będziemy nasz router konfigurować. Jak podano w zadaniu, router pracuje na ustawieniach fabrycznych, także musisz sprawdzić w dokumentacji, jaki jest domyślny adres IP, który trzeba wpisać w przeglądarkę, aby wyświetlić interfejs konfiguracyjny. Jak już mówiłem wcześniej, ja pracuję na sprzęcie TP-Link i mój domyślny adres konfiguracyjny to 192.168.0.1. Taki też adres wprowadzamy w pole adresu przeglądarki internetowej. Domyślne login i hasło dla routerów TP-Link to admin, admin. No i jesteśmy. Możemy teraz konfigurować router. Na początek musimy ustawić IP dla interfejsu WAN. W tym celu przechodzimy do zakładki sieć. W związku z tym, że mój router obsługuje internet mobilny, czyli 3 i 4G, zanim będziemy mogli zmienić IP dla interfejsu WAN, musimy najpierw zmienić tryb dostępu do internetu z 3 i 4G na WAN i zapisać zmiany. Dopiero teraz możemy zmienić IP dla interfejsu WAN. Wybieramy zatem WAN spod menu, zmieniamy typ połączenia z Dynamic IP na Static IP, wprowadzamy dane z arkusza, czyli adres IP, maskę, adres bramy, no i adresy DNS-ów. Na koniec zapisujemy zmiany. Teraz sieć LAN. Wprowadzamy adres. Maska pozostaje taka sama, więc zapisujemy tylko zmiany. Tutaj wymagany jest restart routera, więc taki wykonujemy. Po restarcie routera nie będziemy mogli połączyć się już z nim poprzez poprzedni adres konfiguracyjny, czyli 192.168.0.1, bo zmienił się adres sieci LAN na 10.0.0.1. To właśnie ten adres jest teraz adresem konfiguracyjnym. Jak widać, przeglądarka sama zmieniła adres 192.168.0.1 na adres 10.0.0.1, chociaż strona konfiguracyjna nie odpowiada. Co może być tego przyczyną? Podłączyliśmy wcześniej serwer do routera, którego sieć LAN działała na domyślnym adresie 192.168.0.1. Na tym interfejsie i na tym adresie działała też domyślnie uruchomiona na routerze usługa DHCP, która przydzielała adresy z puli 192.168.0.100 do 0.199. Serwer po podłączeniu z routerem otrzymał adres z tej puli, co pozwoliło wcześniej uruchomić stronę konfiguracyjną o adresie 192.168.0.1. Po zmianie adresu LAN na routerze mamy teraz taką sytuację, że interfejs LAN routera ma adres 10.0.0.1, a serwer 192.168.0.100, który uzyskał wcześniej. Musimy teraz wyłączyć kartę sieciową serwera i uruchomić ją jeszcze raz, co pozwoli uzyskać adres IP z nowej puli, czyli z tej 10.0.0.100, co w konsekwencji pozwoli nam ponownie wejść na stronę konfiguracyjną routera. Dokładnie tak jak teraz. Na koniec musimy jeszcze wyłączyć usługę DHCP na routerze. W tym celu klikamy DHCP, zaznaczamy opcję Disable, no i oczywiście zapisujemy zmiany. Restartujemy też router, żeby zmiany zostały wprowadzone. Tyle konfiguracja routera. Czas na kolejny punkt zadania. Co my tu mamy? Serwer ma posiadać ustawienia protokołu TCP/IP do pracy w dwóch sieciach, no i podane są adresy tych sieci, oraz mieć uruchomioną usługę routingu pomiędzy tymi sieciami. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń, no i podane zalecenia, skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń. No to lecimy. Przypominam, że do ustawień IP interfejsów można dostać się klikając prawym przyciskiem myszy w ikonę sieci i wybierając otwórz centrum sieci i udostępniania. Z menu po lewej stronie wybieramy zmień ustawienia karty sieciowej. Mamy tutaj nasze interfejsy, karty sieciowe. Zaznaczamy pierwszy od lewej. W naszym przypadku to ten interfejs jest podłączony do routera. Wciskamy klawisz F2 na klawiaturze i wprowadzamy nową nazwę. Następnie prawym przyciskiem myszy uruchamiamy menu kontekstowe i wybieramy właściwości. Odszukujemy protokół internetowy w wersji 4 i klikamy dwukrotnie. Wprowadzamy konfigurację zgodną z wytycznymi. Adres IP, maskę, bramę domyślną, no i DNS. Zamykamy okno konfiguracji. OK, analogicznie postępujemy z drugim interfejsem. Zmieniamy nazwę i wprowadzamy konfigurację. Tutaj mamy tylko adres i maskę. OK, zrobione. Zapisujemy zmiany. Wyłączamy okna. Teraz musimy przejść do instalacji usług na naszym serwerze. W zadaniu chcą, abyśmy skonfigurowali serwer do roli routera między dwoma sieciami, a także uruchomili usługę przydzielania adresów DHCP. Uruchamiamy zatem okno konfiguracji serwera. Z menu po lewej stronie wybieramy rolę i klikamy Dodaj rolę. Windows wyświetlił teraz okno z informacjami, co powinniśmy zrobić, zanim zaczniemy konfigurować usługi. Możemy zaznaczyć tutaj tą opcję na dole, aby nie wyświetlał tego komunikatu ponownie i wybieramy dalej. Usługi będziemy instalować osobno, tak aby mieć pewność, że wszystko gra. Najpierw usługa routingu. Zaznaczamy usługi zasad i dostępu sieciowego i idziemy dalej. Ponownie klikamy dalej i wybieramy usługi routingu i dostępu zdalnego. Klikamy dalej, następnie zainstaluj. Po chwili usługa zostaje zainstalowana, co poświadczone jest stosownym komunikatem. Zamykamy okno instalacji. Teraz musimy jeszcze skonfigurować usługę. Na razie ją tylko zainstalowaliśmy. W celu konfiguracji rozwijamy drzewo role, następnie usługi zasad i dostępu sieciowego. Prawym przyciskiem myszy klikamy w usługi routingu i dostępu zdalnego i wybieramy konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny. Uruchomił się kreator konfiguracji. Wybieramy dalej. Zaznaczamy z listy opcji NAT, dzięki czemu nasz serwer będzie mógł dokonywać translacji adresów sieciowych, co w konsekwencji pozwoli na komunikację dwóch różnych sieci. Przechodzimy dalej. Wybieramy, który z interfejsów ma być zewnętrzny, inaczej publiczny. Według arkusza to interfejs LAN ma być publiczny, taki więc zaznaczamy i idziemy dalej. W kolejnym kroku system pyta, czy ma uruchomić usługi DNS i DHCP dla tego interfejsu. Zaznaczamy opcję późniejszej konfiguracji, bo DHCP chcemy samodzielnie skonfigurować później. Idziemy dalej. Klikamy zakończ i tym samym kończymy konfigurację usług routingu na naszym serwerze. Pozostała nam jeszcze instalacja i konfiguracja usługi DHCP. Klikamy ponownie dodaj rolę, tym razem wybieramy serwer DHCP i przechodzimy dalej. Określamy interfejs, na którym ta usługa ma działać. Pamiętaj, że interfejs LAN jest interfejsem publicznym podłączonym do routera. Na nim nie będzie działać usługa DHCP. Nie chcemy, żeby tam działała. Musimy to zrobić na interfejsie LAN 2, także LAN 1 odznaczamy i idziemy dalej. W polu domena nadrzędna wpisujemy egzamin.local, no bo tak jest w arkuszu. Idziemy dalej. Kolejny krok pomijamy, natomiast w następnym tworzymy pulę adresów, taką jak podana jest w zadaniu. Klikamy dodaj i wprowadzamy dane. Nazwa puli jest dowolna, można tu wpisać cokolwiek. Następnie wprowadzamy początkowy adres z puli i końcowy. Dodajemy jeszcze maskę pod sieci oraz adres bramy domyślnej, czyli adres interfejsu LAN 2 serwera. Klikamy OK i idziemy dalej. W kolejnym kroku wyłączamy DHCP dla IPv6, nie jest to nam do niczego potrzebne i idziemy dalej. Sprawdzamy w podsumowaniu, czy wszystko jest tak jak w arkuszu i klikamy zainstaluj. Po krótkiej chwili usługa zostaje zainstalowana. Zamykamy okno instalacji i przechodzimy do klienta, gdzie musimy ustawić dynamiczne przydzielanie adresów IP. Jeśli wcześniej nie dokonywaliśmy zmian konfiguracji adresów IP na kliencie, to domyślnie będzie zaznaczona opcja automatycznej konfiguracji. Tak też jest tutaj. Tak więc, aby uzyskać adres IP z puli, którą przed chwilą utworzyliśmy, można oczywiście zrestartować komputer, ale lepiej jest wyłączyć interfejs, a po chwili włączyć go ponownie. W ten sposób nasz klient uzyska nowy adres z puli. W dalszej części zadania proszą nas o wpisanie hasła do panelu konfiguracyjnego routera i zapisanie go na pulpicie. Ja pominę tę część i od razu przejdę do sprawdzenia poprawności konfiguracji, czyli sprawdzenia konfiguracji IP oraz do sprawdzenia komunikacji pomiędzy urządzeniami. Najpierw konfiguracja IP. Wprowadzamy polecenie ipconfig w konsoli. Widać, że klient pobrał konfigurację adresu IP z serwera DHCP. Wszystko jest tak, jak miało być. Teraz komunikacja z serwerem. Wprowadzamy polecenie ping i adres serwera. No i jest wszystko ok. Oczywiście to tylko formalność, no bo skoro klient uzyskał IP od serwera, no to jasne jest, że urządzenia mogą się ze sobą komunikować. Ale skoro taki wymóg jest, to trzeba go spełnić i nie będziemy się nad tym rozwodzić. Teraz drugi interfejs serwera, czyli adres 10.0.0.2. Jeśli stacja robocza będzie mogła pingować ten drugi adres serwera, to znaczy, że usługa routingu działa poprawnie. Sprawdzamy to. Jest. Pingi lecą, także wszystko ok. No i jeszcze na koniec dla formalności adres IP routera, czyli 10.0.0.1. Też działa, wszystko ok. No jak do tej pory wszystko działa? Super. W arkuszu mamy jeszcze informację o tym, że należy zrobić zrzuty ekranowe z testów i umieścić je w odpowiednim katalogu. Ja oczywiście pominę ten etap i nie będę robił screenshotów. Ty natomiast pamiętaj, że na egzaminie są one wymagane. Wykonajmy jeszcze ostatnią część tego zadania, czyli skonfigurujmy serwer plików. W tej części zadania musimy utworzyć zarówno na serwerze, jak i na stacji roboczej te same konta użytkowników. No to do roboty. Najpierw serwer. Uruchamiamy narzędzie konfiguracyjne. Rozwijamy element konfiguracja. Następnie użytkownicy i grupy lokalne. Prawym przyciskiem myszy klikamy w użytkowników i wybieramy nowy użytkownik. Uzupełniamy dane zgodnie z arkuszem. Nazwa konta to J. Kowalski. Pełna nazwa to Jan Kowalski. Wprowadzamy jeszcze hasło. No i odznaczamy opcję zmiany hasła przy następnym logowaniu. OK, zrobione. Teraz to samo robimy na kliencie. Klikamy Start. prawym przyciskiem myszy klikamy w komputer i wybieramy zarządzaj. Wybieramy użytkownicy i grupy lokalne, prawym przyciskiem myszy na użytkownicy i wybieramy nowy użytkownik. Wprowadzamy dokładnie te same dane, które wprowadziliśmy na serwerze. OK, gotowe. Teraz jeszcze musimy utworzyć na dysku C serwera nowy folder, nazwać go dane i udostępnić w sieci. Tworzymy zatem folder na dysku C serwera o podanej nazwie. W związku z tym, że musimy ten folder udostępnić i przy okazji nadać uprawnienia do udostępnionego zasobu, proponuję wykonać udostępnianie poprzez opcję Udostępnianie zaawansowane. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy w nazwę folderu, wybieramy Właściwości, zakładkę Udostępnianie, następnie Udostępnianie zaawansowane. Zaznaczamy opcję Udostępnij ten folder i klikamy w Uprawnienia. Usuwamy wszystkich użytkowników, następnie dodajemy najpierw grupę Administratorzy, no i pełne uprawnienia. Następnie naszego Jana Kowalskiego z uprawnieniami do zmiany. Zapisujemy wprowadzone zmiany i zamykamy okno udostępniania. Przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia i dodajemy Jana Kowalskiego z uprawnieniami do modyfikacji. Zapisujemy zmiany i zamykamy aktywne okna. Zwróć proszę uwagę, że tutaj nadaliśmy uprawnienia do folderu na dwóch poziomach. Na poziomie systemowym oraz na poziomie sieciowym. Na koniec logujemy się na stacji roboczej, na użytkownika Jan Kowalski, gdyż musimy teraz na tym koncie zmapować udostępniony folder pod literą K. Można to zrobić na kilka sposobów, ja to zrobię tak. Skrót klawiszowy Windows plus R, wpisujemy dwa backslashe, no i adres serwera. Następnie prawym przyciskiem myszy na nazwę folderu i wybieramy Mapuj dysk sieciowy. Wybieramy literę, pod jaką ma być mapowany folder i klikamy Zakończ. Tyle. Tym mapowaniem udało nam się zakończyć egzamin. Jak widzisz, nie był specjalnie trudny. Tak naprawdę da się całe zadanie wykonać w około godziny, no max półtorej, wliczając oczywiście etap instalacyjny. 100% gwarantowane. Teraz wykonajmy kolejne zadanie. To jest już trochę trudniejsze. Wiele osób narzekało na ten arkusz. Trzeba przyznać, że nie jest on banalnie łatwy, jednak moim zdaniem nie wykracza on poza materiał z podstawy programowej. Dlatego bez obaw. Co my tu mamy? Część pierwsza dotyczy oczywiście instalacji. Na jednym końcu kabla montujemy wtyk RJ45 według standardu B, drugi natomiast montujemy w module Keystone. No i podobnie jak w poprzednim zadaniu, również tutaj wykonujemy test poprawnego działania instalacji i prosimy egzaminatora o wykonanie takiego samego testu. Dalej mamy schemat podłączenia urządzeń. Tutaj jest już trochę trudniej niż w poprzednim zadaniu, gdyż mamy przełącznik, który dwoma portami połączony jest z serwerem. Można się zastanawiać, po co tego typu połączenie. Natomiast w zadaniu mamy do zrobienia VLANy. Jeden będzie służył nam jako port konfiguracyjny switcha, drugim natomiast będziemy przesyłać dane. Ważne jest, aby połączyć serwer do switcha na określonych portach. Należy to zrobić dokładnie tak jak na schemacie. Dalej mamy podłączenie switcha na trzecim porcie do dowolnego portu LAN na routerze. No i na koniec połączenie stacji klienckiej z portem WAN routera. No i tutaj moja mała sugestia. Według arkusza należy najpierw podłączyć wszystkie urządzenia i uruchomić je w celu konfiguracji. No i tutaj pojawia się pewien problem. Zarówno switch, jak i router należy konfigurować z poziomu serwera. Nie możemy konfigurować routera przez port WAN, do którego podłączyliśmy stację kliencką. Jak już wcześniej wspomniałem, ja pracuję na sprzęcie TP-Link. Zarówno przełącznik, jak i router mają domyślnie to samo IP do konfiguracji. Trudno będzie zatem z poziomu serwera konfigurować jednocześnie router i switch. Proponuję zatem, aby w tym przypadku odstąpić nieco od wytycznych, które mówią, że najpierw podłączamy urządzenia, a potem je konfigurujemy. Proponuję, abyśmy najpierw podłączyli przełącznik z serwerem, dokonali konfiguracji przełącznika i interfejsu serwera, do którego podłączony będzie przełącznik, a potem wykonali dopiero dalszą część zadania. Tak naprawdę nie jest istotna kolejność wykonywania działań. Ważny jest efekt, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy kolejność wykonywania działań dostosowali do tego, co mamy w arkuszu. Podłączamy zatem najpierw serwer z przełącznikiem na odpowiednich portach i dokonujemy konfiguracji. Serwer należy podłączyć do drugiego portu przełącznika. Podobnie jak w poprzednim arkuszu, nie ma znaczenia, który interfejs serwera wybierzemy. Ważne jest, aby potem ten podłączony właściwie opisać w systemie i skonfigurować zgodnie z arkuszem. Uruchamiamy przeglądarkę internetową. Wprowadzamy adres IP przełącznika. Jeśli będziesz używał sprzętu innej firmy, sprawdź w dokumentacji, na jakim adresie będzie wykonywana konfiguracja. Pojawiło się okno logowania. Domyślne login i hasło dla przełącznika TP-Link, którego używam, to admin, admin. No i super, jesteśmy w panelu konfiguracyjnym. Co musimy tutaj zrobić? Po pierwsze, musimy ustawić adres IP na 10.0.0.1. No to przechodzimy do zakładki System IP, no i wprowadzamy podany w arkuszu adres. Zapisujemy zmiany. Teraz mamy podobną sytuację do poprzedniego arkusza, to znaczy adres IP serwera jest innej sieci niż ten z przełącznika. Dlatego też nie możemy kontynuować konfiguracji. Musimy wrócić do arkusza i zobaczyć, jaki ma być adres IP dla drugiego interfejsu serwera. Ten interfejs ma mieć adres 10.0.0.2. Przechodzimy zatem do konfiguracji interfejsów serwera. Zmieniamy nazwę interfejsu, do którego podłączony jest przełącznik i edytujemy ustawienia karty. Wprowadzamy adres, maskę i zapisujemy zmiany. Wracamy teraz do przeglądarki, odświeżamy stronę, no i możemy już kontynuować konfigurację switcha. Co mamy tam dalej? Musimy utworzyć nowy VLAN o numerze 10 i przypisać do niego porty 1 i 3. Przechodzimy do zakładki VLAN, wybieramy utwórz, podajemy ID tego nowego VLANu, czyli 10, no i zaznaczamy porty, które mają działać w tym VLANie. Te porty mają być bez oznakowania, bez tagowania, to znaczy, że opcję Untag zostawiamy bez zmian i klikamy zastosuj. OK, gotowe. No to kwestie konfiguracji przełącznika mamy już z głowy. Teraz możemy już podłączyć wszystko zgodnie ze schematem i powrócić do początku zadania celem wykonania dalszej konfiguracji. W punkcie 5 mamy zapis o konieczności konfiguracji routera zgodnie z wytycznymi. Pamiętaj, że konfigurację routera również wykonujemy z poziomu serwera. Adres konfiguracyjny to w moim przypadku 192.168.0.1. Taki też wprowadzam w pole adresu przeglądarki. Pojawiło się okno logowania. Podajemy standardowe login i hasło. OK, jesteśmy. No to lecimy po kolei. Co my tu mamy? Podany adres konfiguracyjny interfejsu WAN. Przechodzimy zatem do zakładki Network. I podobnie jak w pierwszym arkuszu, zmieniamy tryb dostępu do internetu z 3 i 4G na WAN. Jeśli ty nie posiadasz tego typu routera, nie będziesz musiał tego zmieniać, tylko od razu przejdziesz do konfiguracji interfejsu. Zmieniamy tryb, zapisujemy zmiany i przechodzimy do zakładki WAN. Wybieramy statyczny adres IP, no i wprowadzamy dane zgodnie ze schematem. Adres IP, maska, brama, no i adresy DNS-ów. Zapisujemy zmiany. Co mamy dalej? Adres IP interfejsu LAN na 192.168.0.1 z maską 24-bitową. No to jest akurat dokładnie taki sam adres, jak mamy w naszym routerze, więc sprawdźmy tylko dla pewności, czy się zgadza, klikając w zakładkę LAN. OK, jest w porządku. Następnie musimy skonfigurować usługę DHCP na naszym routerze. Klikamy w zakładkę DHCP. No i podajemy zakres arkusza. Zapisujemy zmiany, potwierdzamy konieczność wykonania restartu urządzenia i taki restart wykonujemy. Restart się wykonuje, zobaczmy zatem, co mamy dalej. Dalej musimy dokonać rezerwacji adresu dla naszego serwera. Potrzebny nam będzie do tego jego adres MAC. Uruchamiamy zatem konsolę, wprowadzamy polecenie ipconfig/all i odnajdujemy właściwy interfejs. W naszym przypadku to będzie ten interfejs. Klikamy zatem prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję oznacz, oznaczamy cały adres MAC i wciskamy Enter. W ten sposób skopiujemy do schowka potrzebny nam adres fizyczny. Wracamy do przeglądarki. Przechodzimy do zakładki DHCP i wybieramy rezerwację adresu. Wklejamy skopiowany adres MAC, wprowadzamy żądany adres IP i zapisujemy zmiany. Dokonujemy też restartu routera, tak aby zmiany zostały wprowadzone. To jeszcze nie wszystko. Teraz musimy skonfigurować przekierowanie portu TCP z interfejsu WAN routera na adres serwera i port 8080. Przechodzimy zatem do zakładki przekierowania i dodajemy wirtualny serwer. W polu port usługi wpisujemy 80. W polu port wewnętrzny wpisujemy 8080, podajemy adres IP naszego serwera, wybieramy protokół i zapisujemy zmiany. OK, zrobione. Tyle jeśli chodzi o konfigurację routera. Idziemy dalej. Punkt 6, czyli konfigurację przełącznika mamy już zrobioną, bo zrobiliśmy to wcześniej, także ten etap pomijamy i idziemy dalej. Dalej musimy skonfigurować interfejsy serwera. Wracamy do konfiguracji interfejsów sieciowych na naszym serwerze. Zmieniamy nazwę pierwszego interfejsu na NIC1, no i sprawdzamy jeszcze, czy ma ustawione pobieranie adresu z DHCP. Jak widać ma. Chociaż powinniśmy teraz zrestartować ten interfejs, tak aby przyjął adres, który skonfigurowaliśmy dla niego na routerze. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na ten interfejs, wyłączamy go, następnie uruchamiamy ponownie. Teraz powinien przyjąć adres 192.168.0.10, który skonfigurowaliśmy na routerze. Zobaczmy to. Klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy stan, następnie szczegóły. Jak widać, adres jest taki, jak powinien. Drugi interfejs serwera skonfigurowaliśmy już wcześniej, zatem przechodzimy teraz do konfiguracji IP na kliencie. Wprowadzamy dane z arkusza. Adres IP, maskę, bramę oraz DNS. i zapisujemy zmianę. Punkt 10 pominę. Nie będę zapisywał żadnych danych dostępowych, ty natomiast pamiętaj, że na egzaminie trzeba to zrobić. Idźmy dalej. Musimy teraz zainstalować usługę www na serwerze. Wracamy zatem do niego, uruchamiamy okno konfiguracji, wybieramy rolę, następnie dodaj rolę. Wybieramy serwer www i idziemy dalej. W dalszej części instalatora nie wykonujemy żadnych modyfikacji, na koniec klikamy po prostu zainstaluj. Po krótkiej chwili serwer www jest gotowy do pracy. Teraz musimy zmienić port domyślnej strony www na serwerze. Działa ona na porcie 80, a my zrobiliśmy na routerze przekierowanie na port 8080. Dlatego teraz w ustawieniach strony również musimy zmienić ten port na 8080. Klikamy w start, wybieramy narzędzia administracyjne, następnie internetowe usługi informacyjne. Po uruchomieniu okna konfiguracji rozwijamy listę znajdującą się z lewej strony. Prawym przyciskiem myszy klikamy w domyślną stronę i wybieramy edytuj powiązania. Zaznaczamy obiekt i wybieramy edytuj. Zmieniamy port z 80 na 8080 i zapisujemy zmiany. Teraz musimy przetestować komunikację pomiędzy urządzeniami. Poleceniem ping sprawdzamy połączenie najpierw z przełącznikiem. Jest. Teraz z interfejsem LAN routera. Działa. Następnie z interfejsem WAN routera. Też OK. No i na koniec z klientem. Jest. Wszystko działa. Pięknie. Pamiętaj, że z tych pingów na egzaminie również należy zrobić screenshoty i zapisać je w odpowiednim folderze. Teraz musimy jeszcze na przeglądarce klienta sprawdzić, czy domyślna strona www się uruchamia. Odpalamy przeglądarkę i wprowadzamy adres IP routera. Jest. Strona się wyświetla. Rozumiesz, mam nadzieję, dlaczego teraz w przeglądarce wpisaliśmy adres routera, a nie serwera, na którym stoi strona. No to właśnie dało nam przekierowanie portów. Dzięki temu przekierowaniu nie musimy znać adresu serwera. Wystarczy, że będziemy znać adres IP routera, który ten serwer obsługuje. Na koniec w zadaniu musimy jeszcze stworzyć nowego użytkownika na serwerze. Uruchamiamy ponownie konfigurator, wybieramy z menu konfiguracja, użytkownicy i grupy lokalne, prawym przyciskiem myszy klikamy na użytkowników i wybieramy nowy użytkownik. Podajemy dane, które mamy w arkuszu. Odznaczamy opcję zmiany hasła przy logowaniu i tworzymy użytkownika. Teraz musimy dodać tego użytkownika do grupy administratorów. Przechodzimy do grup. Prawym przyciskiem myszy klikamy w administratorów i wybieramy dodaj do grupy. Klikamy dodaj. Wprowadzamy nazwę użytkownika A. Nowak. Sprawdzamy jeszcze, czy poprawnie wpisaliśmy nazwę i zapisujemy zmiany. OK, gotowe. Na koniec tworzymy folder na dysku C serwera o nazwie admin i nadajemy mu uprawnienia. W tym miejscu muszę przyznać, że nie do końca są dla mnie zrozumiałe zamierzenia autora tego zadania. Jeśli autor zadania chciał, aby tylko administratorzy mieli pełną kontrolę nad tym folderem, no to trzeba by usunąć zabezpieczeń wszystkich innych użytkowników i dodać tylko administratorów. No tak ja to rozumiem. Wiąże się to z tym, że musimy wszystkim innym użytkownikom, również tym systemowym, zabrać prawa do tego folderu. Trochę to dla mnie niezrozumiałe, dlatego uważam, że powinniśmy zostawić te uprawnienia takimi, jakimi są, no bo administratorzy z definicji mają pełną kontrolę nad folderem. Jeśli jednak chcemy te uprawnienia modyfikować i pozostawić tam tylko faktycznie grupę administratorów z pełnymi uprawnieniami, no to musimy usunąć pozostałe. Jak to zrobić? Prawym przyciskiem myszy klikamy w nazwę folderu, wybieramy właściwości, następnie zakładkę zabezpieczenia. Kiedy wybierzemy edytuj i spróbujemy wyrzucić system, nie będziemy mogli tego zrobić ze względu na dziedziczenie uprawnień. Możemy wówczas wybrać zakładkę zaawansowane, następnie zmień uprawnienia. Odznaczamy dziedziczenie i wybieramy remove. To spowoduje usunięcie uprawnień do tego folderu dla wszystkich użytkowników, którzy byli na liście ACL. Akceptujemy zmiany i teraz możemy dodać grupę administratorów do tej listy ACL. Klikamy dodaj, wprowadzamy nazwę grupy, nadajemy pełne uprawnienia i gotowe. Powiem szczerze, że wielu z nas nauczycieli miało wątpliwości co do tej części zadania. Ciężko stwierdzić, jak podejdzie do tej sytuacji egzaminator. Ciekaw jestem, jak to było u Was. W taki oto sposób udało nam się rozwiązać dwa zadania egzaminacyjne. Jak widzisz, nie są one specjalnie skomplikowane, jeśli oczywiście rzetelnie przepracowałeś zajęcia z E13. Przygotowując się do takiego egzaminu, pamiętaj, aby poćwiczyć zarabianie kabli i tworzenie instalacji. Powtórz instalację i konfigurację usług na serwerze, a także konfigurację urządzeń sieciowych. Mój wniosek jest jeden. Jeżeli nie obijałeś się na lekcjach z sieci, egzamin nie będzie stanowił dla Ciebie większego wyzwania. Życzę wszystkim zdającym powodzenia na egzaminach. Ja tymczasem pożegnam się i udam na zasłużony urlop. Ty natomiast obejrzyj jeszcze krótkie podsumowanie. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, Damian Stelmach.